Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Robert Tomaszewski, Polityka Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie ministrze, mogę już mówić?
Nie, chyba przez długi, długi czas jeszcze nie, bo raczej zamierzam w najbliższym czasie zajmować się dalej tym, czym się zajmuję, czyli opisywaniem polskiej polityki energetycznej, polityki klimatycznej, także tutaj moje plany w tym zakresie się nie zmieniają, nic mi o tym nie wiadomo przynajmniej.
No właśnie, skoro dalej chcesz opisywać tę rzeczywistość powyborczą, bo akurat w takiej rzeczywistości się dzisiaj spotykamy, jak widzisz, z jakimi planami szły do wyboru poszczególne komitety wyborcze i jaka opcja wygrała twoim zdaniem, a co za tym idzie, jaką politykę klimatyczno-energetyczną będziemy mieć przez najbliższe kilka lat?
No, wygrała oczywiście opcja, którą reprezentowały partie demokratycznej opozycji. Te programy, które były prezentowane, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, one są do siebie bardzo podobne, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, Lewicę i Trzecią Drogę. Wszystkie partie popierają przyspieszenie transformacji, odchodzenie od węgla, stopniowy rozwój OZE, modernizację sieci, a także kontynuację budowy elektrowni jądrowej, tutaj z wyjątkiem Partii Zielonych, która jest atomowo sceptyczna, też Trzecia Droga, konkretnie Polska 2050, też niespecjalnie pała miłością do projektu jądrowego, aczkolwiek też go ostro nie zwalcza. Tutaj ten sceptycyzm największy jest po stronie Zielonych, ale znowu, raczej konsens jest, żeby kontynuować to, co zostało rozpoczęte. Więc mamy raczej zbieżność poglądową wszystkich najważniejszych sił politycznych, które będą tworzyły ten przyszły rząd. Ja bym się spodziewał oczywiście tutaj trzech, rozpatrywał tę rzeczywistość energetyczną na trzech poziomach, znaczy na poziomie retorycznym, strategicznym i poziomie realnym. Na poziomie retorycznym będziemy widzieli bardzo szybko taką zmianę retoryki, otwarcie się na Brukselę, przyspieszenie transformacji, powielanie tych haseł, które były prezentowane w czasie kampanii wyborczej, czyli zwiększamy ambicje klimatyczne. To będzie kierowane oczywiście do elektoratu wielkomiejskiego, do aktywistów klimatycznych, bo też pamiętajmy, że wchodzimy w cykl wyborczy. W 2024 roku będziemy mieli wybory lokalne i wybory europejskie, więc trochę tej kampanijnej retoryki w kwestii energetyki i klimatu będziemy słyszeć ciągle. Na poziomie strategicznym mamy przede wszystkim do czynienia z wyzwaniem związanym z określeniem polityki energetycznej Polski. Poprzedni rząd, cały czas rządzący Prawa i Sprawiedliwości, przygotował jej update. Niestety nie został on przyjęty ze względu na sprzeciw ze strony górników. I tutaj na tym poziomie strategicznym ja bym się nie spodziewał wielkich zmian, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszą połowę 2024 roku. Nowa władza zapewne ogłosi przygotowanie do napisania nowej polityki energetycznej i zapowie, że będzie potrzebowała czasu. To z jednej strony będzie bardzo użyteczne politycznie, bo nie będzie nikogo drażnić, nie wyprowadzi górników na ulicę, a z drugiej strony będzie mogła mieć argument, że no, przygotowywany jest progresywny zwrot, więc na tym poziomie strategicznym będziemy musieli poczekać troszeczkę dłużej na jasne konkrety, które zostaną zapisane w polityce energetycznej, no i w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu, który powinniśmy byli wysłać do Brukseli w połowie tego roku, a tego nie zrobiliśmy niestety. I wreszcie zostaje nam poziom realny, czyli poziom, w którym będziemy widzieli przyspieszenie transformacji, bo ono się już dzieje i ten rozdźwięk pomiędzy tym, co rząd mówi, co robi, a tym, co się rzeczywiście dzieje, jeżeli chodzi o firmy, sektor energetyczny, będzie niestety coraz większy. To jest z jednej strony związane z tym, że firmy muszą się dostosowywać do regulacji unijnych, będą próbowały ograniczać własny ślad węglowy, będą stawiać własne linie wysokich, może nie wysokich napięć, linie energetyczne, które będą je łączyć z instalacjami OZE, będą się dekarbonizowały na własną rękę, będzie coraz więcej prosumentów, ich nie przybywa już w takim tempie jak na początku zeszłego roku, ale kilkanaście tysięcy Polaków co miesiąc podłącza się do sieci ze swoimi instalacjami, więc ta transformacja będzie szybsza, będzie przyspieszała, a rząd będzie ją próbował nadganiać. Więc podsumowując, nie spodziewam się rewolucji w polityce energetycznej.
Chciałem zapytać teraz o projekty energetyczne, o inwestycje w energetykę, które poprzednia ekipa rozpoczęła. Mam tutaj na myśli przede wszystkim energetykę węglową i udział węgla w naszym krajowym miksie energetycznym. Chciałem oczywiście zapytać o projekt jądrowy, no i szeroko rozumianą energetykę odnawialną. Jakie tutaj widzisz rewolucje, zmiany, które może przynieść nowa polityka?
Projekt jądrowy na pewno będzie kontynuowany, to bez względu na wszystko raczej się będzie działo. Wycofanie się z projektu jądrowego, z budowy elektrowni jądrowej w Choczewie wiązałoby się zbyt dużymi kosztami politycznymi na poziomie krajowym i zagranicznym. Na poziomie krajowym taka decyzja zostałaby zaatakowana przez nową opozycję, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość. Na poziomie zagranicznym, no tutaj Stany Zjednoczone na pewno by bardzo negatywnie zareagowały, gdyby Warszawa chciała podjąć taki krok, więc to będzie kontynuowane. Będzie samo podejście do atomu nowej władzy będzie najprawdopodobniej w dużej mierze zależało od wyniku audytu programu jądrowego. To jest tak, będzie dosyć enigmatyczny proces, w którym nowa władza będzie mogła tak naprawdę skalibrować swoje podejście do atomu, zastanowić się, na ile będzie chciała go przyspieszać, a na ile kontynuować w jakimś takim rytmie, który pozostawili poprzednicy, czy może go też spowolnić, bo to też jest scenariusz, który jest możliwy. Znaczy, że będziemy na przykład dalej negocjować z Komisją Europejską kwestie związane z systemem wsparcia dla budowy elektrowni jądrowej, ale no nie będziemy przykładali do tego bardzo dużego politycznego skupienia. Tak? To nie będzie priorytet, to będzie jeden z celów realizowany równolegle. Więc tego jeszcze nie wiemy, to znaczy jaka będzie kalibracja tego podejścia do programu jądrowego nowej władzy. Natomiast to, co możemy powiedzieć, to na pewno to, że on w jakiś sposób najprawdopodobniej zostanie zracjonalizowany. To znaczy, jeżeli chodzi o tą rządową ścieżkę budowy dwóch elektrowni jądrowych, pierwszej w Choczewie, a drugiej gdzieś w środkowej Polsce, to pozostanie prawdopodobnie bez zmian. Natomiast na przykład projekt Pątnowski, realizowany przez Polską Grupę Energetyczną i ZEPAK, należący do Zygmunta Solorza, najprawdopodobniej będzie w jakiejś krótkiej bądź średniej perspektywie ograniczany, albo sprzedany, albo zawieszony, albo po prostu zamrożony w jakimś sensie. Tego bym się raczej spodziewał, bo tutaj też te koszty związane z wycofaniem się z tego projektu nie byłyby aż tak duże. Oczywiście Korea Południowa nie byłaby z tego powodu zachwycona, bo to ona ma dostarczyć technologię do tego reaktora, ale de facto to mogłoby się tak naprawdę wydarzyć, jeżeli chodzi o racjonalizację programu jądrowego. Jeżeli chodzi o OZE, no to tutaj te ambicje są znacznie bardziej rozbudowane. Mieliśmy deklarację ze strony Koalicji Obywatelskiej, że chce, by do 30 roku udział OZE w miksie energetycznym wzrósł do 68%, obecnie to jest 20 kilka procent, więc to jest duży skok. Czy to się uda? Najprawdopodobniej będziemy, no gdzieś wylądujemy w tym przedziale pomiędzy 50 a 60-70%. Tutaj priorytetem nowej władzy będzie liberalizacja przepisów ustawy wiatrakowej, czyli zmniejszenie tego dystansu minimalnego pomiędzy budynkami a farmami wiatrowymi na lądzie z 700 prawdopodobnie do 500 metrów. Prezydent jest temu oczywiście przeciwny. Prezydent w ogóle będzie odgrywał w tej przyszłej polityce energetycznej nowego rządu funkcję. No jedni zwolennicy powiedzieliby stabilizatora, inni przeciwnicy głowy państwa powiedzieliby, że hamulcowego, no ale na pewno można powiedzieć, że to on będzie ograniczał ambicje i progresywność tych zmian. Ale tutaj spodziewałbym się tego, że nowa władza sobie poradzi z tym i tą zmianę, jeżeli chodzi o dystans minimalny farm wiatrowych, przepchnie, na przykład wkładając te przepisy do ustawy o mrożeniu cen prądu, które skądinąd wiemy, że najprawdopodobniej będą przedłużone na kolejne co najmniej półrocze 2024 roku, być może nie w tym systemie, w którym się teraz obracamy, ale część jego zostanie na pewno wydłużona, czyli jakaś tam ochrona dla gospodarstw domowych przed wzrostem cen energii i gazu będzie zachowana i wystarczyłoby dodać do takiej ustawy właśnie przepisy liberalizujące lokowanie farm wiatrowych. I prezydent musiałby raczej taką ustawę podpisać. Oczywiście mogę na przykład wysłać do Trybunału część zapisów właśnie dotyczących wiatraków, ale no, Trybunał Konstytucyjny raczej prędko się tym nie zajmie, bo jest no, zdestabilizowany, więc ja jestem tutaj, jeżeli chodzi o tą agendę wiatrową, raczej optymistą. No ale z drugiej strony będziemy musieli się przygotować na no, pewnego rodzaju też sprzeczność tych postulatów, tak? To znaczy szybki rozwój OZE będzie wypychał bardzo mocno węgiel z rynku energetycznego, zmuszał do zamykania elektrowni na węgiel. Tymczasem wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będziemy mogli subsydiować nasze elektrownie węglowe aż do końca 2028 roku. To wynika z kształtu reformy unijnego rynku energii, która została zaakceptowana przez Radę Unii. To jeszcze nie jest ostateczny projekt, który musi jeszcze przejść przez trilogię i negocjacje z Parlamentem Europejskim, ale on no, daje nam trochę więcej czasu na przeprowadzenie transformacji i też utrzymanie tych mocy węglowych. Więc tutaj no, jedno albo drugie, tak? To znaczy, jeżeli będziemy chcieli utrzymać węglówki jeszcze przez te 3,5 roku, no to też tempo rozwoju wiatraków i fotowoltaiki nie będzie mogło być tak duże, jakbyśmy sobie tego życzyli, gdybyśmy chcieli dojść do tych 68% zadeklarowanych przez największą partię obecnej opozycji. Więc podsumowując, spodziewam się raczej no, ambitniejszego przesunięcia tych wektorów, jeżeli chodzi o zazielenianie miksu energetycznego, no ale one będą ograniczane z jednej strony przez czynniki polityczne, czyli przede wszystkim przez prezydenta, a z drugiej przez czynniki wynikające z sytuacji w krajowym systemie energetycznym, czyli konieczność utrzymania tej bazy węglowej jeszcze przez te 3,5 roku do końca 2028.
Jeszcze chciałem zapytać w tym obszarze technologicznym o trochę może mniejsze projekty, natomiast mogące odegrać istotną rolę w stabilizacji naszego systemu energetycznego, a mianowicie o SMR-y i o biogazownie, które dosyć mocno w ostatnim czasie promował minister Janusz Kowalski.
SMR-y, no trudno jeszcze rozmawiać o czymś, czego nie ma, więc tutaj oczywiście nie ma żadnej siły politycznej po stronie obecnej opozycji, która by w jasny sposób sprzeciwiała się rozwojowi tej technologii, czy chciała jej zatrzymania, ale nie jesteśmy na razie w stanie ocenić tego, kiedy to wejdzie na rynek i jak dużą zmianę to przyniesie naszemu polskiemu miksowi energetycznemu. Jeżeli te założenia bardziej realistyczne niż optymistyczne spełnią się, czyli ten pierwszy SMR będzie gdzieś dostępny w połowie lat 30., no to oczywiście będzie to game changer na pewno dla dekarbonizacji naszego ciepłownictwa, no bo SMR-y będą lokowane przede wszystkim w tych miejscach, w których działały elektrownie węglowe, w miastach, które mają również systemy ciepłownicze, więc będzie można je łatwo podłączyć do rur ciepłowniczych i dostarczać ciepło z atomu, więc to będzie rzeczywisty game changer, jeżeli się to uda. No ale znowu, nie wiemy tego. Tutaj te deklaracje polityczne ze strony Koalicji Obywatelskiej wskazują, że będziemy mieli jakąś oddzielną ustawę dla SMR-ów. Tutaj niektóre siły również po stronie obecnego rządu chciały, żeby tego rodzaju regulacja powstała, ale nie udało się tego zrealizować. Zawsze dostrzegamy tutaj taką naturalną rywalizację pomiędzy tradycyjnymi reaktorami a SMR-ami. To znaczy, osoby i eksperci i środowiska, które forsują SMR-y, no to są zazwyczaj wskazują na to, że ten rodzaj technologii jest znacznie bardziej korzystny, elastyczny niż stare, wielkie reaktory i to on ma przyszłość. Natomiast z punktu widzenia państwa, no będziemy prawdopodobnie potrzebowali i tego, i tego. I tutaj spodziewałbym się tego, że ta nowa władza również z tych planów się nie wycofa i to tam, gdzie to zostało zadeklarowane po stronie biznesu, czy spółek Skarbu Państwa, czy spółek prywatnych, dalej te warunki do wspierania rozwoju tej technologii pozostaną. No ale z tą wielką niewiadomą, jeżeli chodzi o moment launchu na rynku komercyjnym. Jeżeli chodzi o biometanownię i biogaz, no to tutaj ja bym się raczej spodziewał tej kontynuacji tej ścieżki, która została wydeptana przez obecną ekipę. Tutaj te propozycje przygotowane również przez ministra Janusza Kowalskiego raczej nie powinny być wycofane, aczkolwiek to raczej nie będzie priorytet dla, przynajmniej nie w pierwszym etapie, dla nowej władzy. Pamiętajmy, że wchodzimy też w okres, w którym ten mechanizm mrożenia cen energii będzie przedłużany, więc koszty związane z utrzymaniem stabilności cenowej nośników energii cały czas będą po stronie budżetowej, więc będziemy mieć bardzo ograniczone możliwości zwiększania na przykład subsydiów dla innych technologii, a taką technologią są na przykład biometanownie. A tutaj to jest kluczowe, tak? To znaczy potrzebujemy hojnego systemu wsparcia po to, żeby wreszcie ten sektor mógł się narodzić z prawdziwego zdarzenia, ale w sytuacji, w której wszędzie będzie, będą duże potrzeby finansowe, duże potrzeby pokrywania tych potrzeb, szczególnie socjalnych, jeżeli chodzi o przetrwanie w warunkach wysokich cen, no to alokacja funduszy będzie szła właśnie tam. Więc na poziomie retorycznym spodziewałbym się zielonego światła, ale na poziomie takiego realnego wsparcia tutaj ta sytuacja raczej szybko się nie zmieni.
Chciałem teraz zapytać o zmianę, czy taka będzie, w podejściu do prowadzenia polityki klimatyczno-energetycznej, a mianowicie o dialog społeczny i taką otwartość na organizacje pozarządowe, organizacje ekologiczne, bo przez ostatnie 8 lat ten głos był raczej głosem protestu walczącego często w sądzie o prawa do współtworzenia polityki klimatyczno-energetycznej. Czy tutaj możemy spodziewać się jakiejś zmiany?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja bym się spodziewał oczywiście, że znowu na tym poziomie retorycznym ta zmiana nastąpi i będzie bardzo wyraźna. To znaczy my będziemy znacznie bardziej otwarci, jeżeli chodzi o rząd, na Brukselę, na prywatnych inwestorów, na społeczeństwo obywatelskie, na aktywistów klimatycznych, na różnego rodzaju interesariuszy. To też będzie wynikało z tego, że ten rząd będzie znacznie słabszy politycznie. Znaczy z jednej strony będzie on tworzony przez 7 partii, a z drugiej strony będzie w kohabitacji z prezydentem z wrogiego politycznego środowiska. Więc na pewno to będą trudniejsze warunki, łatwiejsze dla różnych grup wpływu i lobbystów, bo łatwiej jest rozmawiać z partnerem, który jest słabszy, ale z drugiej strony tutaj odpowiedź na to pytanie będzie też leżała, jak ułożone zostaną resorty odpowiedzialne za politykę energetyczną. Czy to będą słabe, czy to będzie wiele słabych ministerstw, z którymi łatwo będzie wchodzić w dialog, ale z którego nie będzie wiele wynikało, czy to będzie mało, ale mało resortów, ale za to silnych resortów, tak? To znaczy z takimi, z którymi będzie znacznie trudniej rozmawiać, ale które będą miały większą władzę. Ja bym się raczej spodziewał, że będziemy tutaj mieli do czynienia z tym pierwszym wariantem, to znaczy przez to, że mamy tyle partii, które tworzyć będą tą przyszłą koalicję, raczej premierowi, przyszłemu szefowi rządu będzie łatwiej się w tym gąszczu poruszać, jeżeli będzie miał do czynienia ze słabymi ministrami. Wówczas jego pozycja będzie znacznie silniejsza. Do tego dochodzi oczywiście ta koncepcja powołania czegoś, co miałoby się nazywać Agencją do Spraw Transformacji Energetycznej, czyli takiego ciała, które koordynowałoby tą politykę energetyczną, które też będzie naturalnie absorbowało różnego rodzaju postulaty ekspertów, środowisk aktywistycznych, jeżeli chodzi o politykę energetyczną i klimatyczną, i nawigowało w tworzeniu tych regulacji. Takie są założenia. Z drugiej strony słyszymy też oczywiście o pomyśle powołania Ministerstwa Przemysłu zlokalizowanego na Śląsku. No to już jest bardzo czytelna aluzja do tego, że ta nowa władza chce słuchać górników, chce słuchać ich głosu, no i jednocześnie w ten sposób rozpraszać ten niepokój, tą nerwowość i ten też zażywienie buntu przeciwko nowemu rządowi, właśnie poprzez to, żeby mieć otwarty resort specjalnie przeznaczony na to, żeby nadzorować spółki węglowe, ciężki przemysł najpewniej i być w ciągłym dialogu ze związkowcami. Więc zdecydowanie tak, znaczy będziemy widzieli więcej dialogu, ale czy on przełoży się na rzeczywiste zmiany, tego jeszcze nie wiemy.
Chciałem na zakończenie zapytać o plotki, które słychać na warszawskim trotuarze. Kto będzie nowym ministrem właściwym do spraw energii? Kto będzie ministrem do spraw transformacji energetycznej? Kto będzie nowym ministrem do spraw klimatu?
No, tutaj oczywiście ta giełda nazwisk już jakiś czas temu ruszyła. Cały czas tak naprawdę nie wiemy, jakie ustawienie tych resortów zostanie wybrane. Znaczy, tak jak wspomniałem we wcześniejszej wypowiedzi, ja bym się bardziej spodziewał tego zdecentralizowanego systemu, czyli rozbicia obecnego na przykład Ministerstwa Klimatu na oddzielny resort środowiska, oddzielny resort klimatu i oddzielny resort energii. Wówczas mamy trzy słabe resorty, które można obsadzić stosownie do potrzeb. Ale nie wdając się już w te dywagacje, jeżeli chodzi o strukturę rządu, no to oczywiście tutaj, a przechodząc do nazwisk, no to tutaj ja bym się spodziewał, że tą część energetyczno-klimatyczną największe szanse ma objąć Szymon Hołownia, jako prawdopodobnie jako wicepremier i właśnie minister klimatu. Raczej nie wierzę w to, że zostanie marszałkiem Sejmu. Takie oczywiście też plotki są kolportowane, a to ze względu na brak doświadczenia parlamentarnego. To byłoby jednak dosyć dziwne, gdyby taka decyzja została ostatecznie podjęta. Drugą kandydatką jest Urszula Zielińska z Zielonych, czyli wiceprzewodnicząca Partii Zieloni, która miałaby wziąć klimat, ale no tutaj mi się to nie do końca spina. To znaczy, Zieloni są bardzo małą partią, która miała też sporą wpadkę przez wypowiedź Zielińskiej na temat atomu, z którą w czasie kampanii wyborczej na jej ostatnim okrążeniu próbował wykorzystywać PiS, argumentując, że Koalicja Obywatelska chce się wycofać z projektu jądrowego i umowy z Amerykanami, z Westinghouse'em w sprawie budowy elektrowni. Więc ja bym tutaj raczej wielkich szans Urszuli Zielińskiej nie dawał, ale być może już na tych stanowiskach ministerialnych ona by się szybciej odnalazła. Jeżeli chodzi o aktywa państwowe, no bo tutaj też wchodzi w to nadzór nad spółkami energetycznymi i paliwowymi, no to mamy albo Zdzisława Gawlika, czyli byłego wiceministra skarbu w rządzie PO PSL z lat 2007-2015, albo Bartłomieja Sienkiewicza, który również jest wymieniany na to stanowisko. Mamy wreszcie resort rozwoju albo gospodarki. To będzie prawdopodobnie resort gospodarki. No i tutaj duże ambicje objęcia go wykazuje PSL, ale jest też Andrzej Domański z Koalicji Obywatelskiej, który jest wymieniany jako możliwy kandydat na to stanowisko, obok też Ministerstwa Finansów, ale ja zgaduję, że raczej Domański brałby gospodarkę i rozwój. Mamy wreszcie resort środowiska, który prawdopodobnie będzie politycznym łupem PSL-u, ale znowu nie wiemy, czy on powstanie, czy on będzie włączony do klimatu, czy też nie. Ale jeżeli chodzi o środowisko, no to tutaj też jest kontrola nad lasami państwowymi, więc raczej te tematy najbardziej interesują w tym momencie ludowców. No i jest oczywiście jeszcze ta Agencja do Spraw Transformacji. Ona jeszcze tak oficjalnie nie została potwierdzona, że będzie utworzona, ale raczej wszyscy spekulują o tym, że coś takiego może nas czekać. No i tutaj raczej wskazywałbym jakiegoś eksperta z Koalicji Obywatelskiej, który mógłby podjąć się tego zadania, koordynacji tego, czy Grzegorz Onichimowski, czy profesor Marzena Czarnecka. No trudno tutaj wskazywać konkretnego faworyta, bo ta lista nazwisk jest całkiem długa, ale no, tak można w skrócie pokazać, że ten stan gry na tę chwilę wygląda właśnie tak, ale w każdej chwili też może się zmienić w toku tych negocjacji koalicyjnych.
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Robert Tomaszewski, Polityka Insight. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.